zechciejmy zapytać, co mistycy mówią na temat błogosławionej Marceliny Darowskiej jako mistyczki. Zapytajmy o to inną mistyczkę, jej wychowankę, błogosławioną Martę Wołowską, którą się w tej chwili też zajmuję, na życzenie wydawnictwa lubelskiego, bowiem zrodziła się taka idea w Lublinie, aby pokazać lubelskich błogosławionych i świętych i wśród nich właśnie błogosławiona Marta Wołowska, jedyna urodzona w Lublinie błogosławiona męczennica, postać, która w świetle swoich wspomnień i listów prezentuje się naprawdę fantastycznie. My ją znamy troszeczkę jako męczennicę i raczej uwaga się skupia na tym, natomiast chciałbym też w tej drugiej książce, którą przygotowuję, pokazać ją jako człowieka o niezwykłym sercu, o niezwykłym rozmachu apostolskim i niezwykle otwartym umyśle. I otóż właśnie co pisze siostra Marta Wołowska, błogosławiona Marta Wołowska w liście do siostry Gertrudy Skórzewskiej, w liście z Jarosławia z 14 kwietnia 1918 roku, w którym relacjonuje swoje spotkanie z ojcem Jackiem Woronieckim, z którym była zaprzyjaźniona od właściwie młodości, z którym nawet tańczyła na jednym z balów, to bodaj był jej pierwszy w życiu taki poważny bal. I ten bal trwał potem, już duchowy bal, do końca życia. I siostra Marta pisze w ten sposób. Rozmowa była miła, prosta, szczera, bo to rozumny i prosty człowiek. Nie tylko z uwielbieniem mówił o matce, ale z tym głębokim, osobistym szczęściem, że jest taka cudowna i to u nas w Polsce. Kilka razy powtarzał, jaka ogromna potrzeba dla kraju, aby wyszedł taki porządny żywot, chodzi o biografię matki Marceliny, że główną pobudką, która kieruje jego pracą, jest to, że widzi i czuje taką palącą potrzebę właśnie takiej świętej i takiej mistyki dziś w kraju i dla duchowieństwa. To jest rok 1918, a więc zaledwie 7 lat po śmierci matki Marceliny. A 9 lat później siostra Marta Wołowska w bardzo poufnym, jak zaznaczone jest w tytule, liście do tej samej siostry Gertrudy Skórzewskiej, pisane w Maciejowie 2 sierpnia 1927 roku, zwierza się ze swoich przeżyć mistycznych, bo ona jest też mistyczką, i na koniec pisze: siostro ukochana, prawda, jakie to charakterystyczne w świętości naszej matki, że ona tak cudownie nasze dusze rozwijała i związywała z Panem Jezusem w tak niezmiernie prosty i jasny sposób. A gdy już tego była pewna, tego związania z Jezusem, sama usuwała się zupełnie. Ta prześliczna jej mistyka, w której podobną jest do niektórych wielkich świętych, ale ma swój tak wybitny charakter. No właśnie, drodzy Państwo, o czym my właściwie mówimy, mówiąc mistyka? Mówimy błogosławiona Marcelina Darowska mistyczką, błogosławiona siostra Marta Wołowska mistyczką. I to słowo mistyka w tej chwili odmieniane jest na wszystkie możliwe sposoby, nawet do tego stopnia, że pojęcie mistyka stało się pewnego rodzaju kategorią estetyczną. Proszę pozwolić na pewien kolokwializm. Czasami w telewizji widziałem, pokazują jakiś obraz, właściwie nie bardzo wiadomo co przedstawiający, a komentarz do tego obrazu jest taki, że to jest przekaz mistyczny. No więc tak sobie myślę, jakbym poszedł na wernisaż, a w czasie wernisażu się na ogół tam troszkę popija wina, więc jakbym tak popił dobrego wina, to też bym dostrzegł w jakimś tam bohomazie przekaz mistyczny. Więc to słowo jest nadużywane. Na każdym kroku mówi się mistyka, to jest modne. Są w tej chwili różni tacy internetowi prorocy, youtuberzy, którzy co chwilę powołują się na jakichś mistyków bliżej nieokreślonych albo sami wygłaszają jakieś tezy rzekomo mistyczne. My natomiast mamy takie stereotypowe rozumienie mistyki jako zespołu zjawisk nadzwyczajnych. Jeśli bym zapytał tutaj zgromadzonych, z kim lub z czym kojarzy się mistyka, to idę o zakład, że na pierwszym miejscu by wskazano ojca Pio. A dlaczego? No bo miał stygmaty, no bo miał różne inne zjawiska. No i Faustyna, no bo miała wizję i tak dalej. Drodzy Państwo, to są stereotypy. Otóż pamiętajmy, że owszem, u błogosławionej Marceliny występowały pewne zjawiska, tak zwane paramistyczne czy nadzwyczajne, jak chociażby lewitacja, czego świadkiem była bodaj dwukrotnie siostra Gertruda w Zaleszczykach, kiedy matka przebywała na rekonwalescencji po złamaniu kości biodrowej, gdzie uniosła się tak z 10 cm nad takie krzesło, na którym siedziała. I co ciekawe, koc, który miała na nogach, który okrywał jej nogi, się nie zsunął. A więc to nie to, że ona się jakoś tam sama podniosła. Poza tym u matki Marceliny był dar kardiognozy. No ja bym nie chciał być w skórze ojca Kajsiewicza, bowiem ona miała właśnie dar czytania w sercu swojego spowiednika. A ponieważ się związała ślubem posłuszeństwa wobec ojca Kajsiewicza, więc on żądał od niej, aby mu mówiła, co ona w nim widzi. A ta jak tylko mogła, to się wymawiała, no i tak to się działo. Otóż wprawdzie u niej są te zjawiska nadzwyczajne, może jeszcze inne dałoby się znaleźć, ale to nie jest istota mistyki. Drodzy Państwo, mistyka to nie zjawiska nadzwyczajne. Dlaczego? Dlatego, że one częściej występują u osób egzorcyzmowanych w czasie egzorcyzmów niż u świętych. Zjawiska nadzwyczajne, takie właśnie jak wspomniana lewitacja, jak wspomniane stygmaty, kardiognoza, następnie co jeszcze, osmogeneza, czy na przykład hierognoza, glosolalia, ksenoglosja, i tak dalej. Tych terminów jest dużo. Nie będę tego wyjaśniał, bo nie ma czasu. Zapraszam na studia z duchowości, to o tym pogadamy. Te zjawiska mogą być powodowane owszem przez działanie łaski Bożej, ale znacznie częściej, przynajmniej większość z nich, bo też nie wszystkie, są wywoływane działaniem szatańskim i specjalnymi, nie zawsze do końca dającymi się wyjaśnić, właściwościami ludzkiej psychiki. Więc nie można utożsamiać mistyki z czymś, co jest no, różnego pochodzenia. Owszem, życiu mistycznemu mogą towarzyszyć zjawiska nadzwyczajne, ale nie muszą. Więc pierwsza rzecz to taka, że mistyka to nie zjawiska nadzwyczajne. To jest coś zupełnie wtórne. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli mówić, że istotą konsekracji zakonnej jest habit. No to znaczy, że jak siostra Marta Wołowska w czasie wojny na jakiś czas musiała zdjąć habit, czy siostra Ewa Noiszewska, to znaczy przestawała być zakonnicami? No to jest mniej więcej ta logika. Mamy do czynienia współcześnie z mnóstwem takich mistyków, celebrytów. I w Polsce co chwilę się pojawia jakiś mistyk, afisze, plakaty, spotkanie z mistyczką, z mistykiem. Ludzie jak w dym idą, bo mistyka zobaczyć. Proszę Państwa, ja nie ufam, nie wierzę w takich mistyków, którzy są celebrytami. Nie wierzę w mistyków i mistykom, którzy zgadzają się na to, aby ich nazywać mistykami. To jest bardzo wątpliwe. Zobaczmy, no, kto bliżej zna życie chociażby właśnie błogosławionej Marceliny, czy może bardziej znana postać świętej Faustyny, niewątpliwie mistyczki. Czy za jej życia ktokolwiek mówił, że Faustyna, czy weźmy matka Marcelina, że jest mistyczką? To była wielka tajemnica. O tym, że matka Marcelina miała przeżycia mistyczne, wiedział ojciec Kajsiewicz, troszkę może wiedziała matka Karska. No bardziej był może w tym zorientowany również
ojciec Piotr Semenen.
Potem już po ich śmierci, czy po rozstaniu się ze zmartwychwstańcami, wtajemniczoną była trochę siostra Gertruda Skórzewska. I nikt właściwie poza tym. Tylko siostry wyczuwały, że coś jest niezwykłego w tej osobie, o czym zresztą wielokrotnie w swoich listach wspomina tutaj przywoływana siostra Marta Wołowska. Faustyna Kowalska, jaki ona miała ogromny problem, żeby o tych przeżyciach mówić ze spowiednikiem. A tu tymczasem celebryta wychodzi i odgrywa teatrzyk przed naiwną publicznością, opowiada o swoich wielkich, mistycznych przeżyciach. Jako przykład takich, trochę to tak w krzywym zwierciadle mówię, czy tak ironicznie, ale no niestety tak to jest. Parę lat temu, no paręnaście lat temu, na początku mojej pracy uniwersyteckiej w Lublinie się pojawiła właśnie jakaś mistyczka z Irlandii, nie pamiętam kto to był. Ja wtedy bardzo chciałem pójść na to spotkanie, no bo zobaczyć mistyka, no to coś więcej niż Pana Jezusa. Przecież no Pana Jezusa mamy na co dzień, a mistyka, no to tak od czasu do czasu. Więc, ale coś się wydarzyło, że nie mogłem, więc poprosiłem moich studentów, żeby poszli, no i zobaczyli. I wśród tych studentów był jeden z panów, który był lektorem języka angielskiego, a więc rozumiał bezpośrednio, bez pomocy tłumacza, co ona mówi. Okazało się, że tłumaczka mówiła, ta pani mistyczka mówiła swoje, a tłumaczka mówiła swoje, więc to były inne zupełnie przekazy. Spotkanie było w katedrze, między innymi też w innych kościołach, ale w katedrze. Mnóstwo ludzi, katedra wypełniona jak rzadko kiedy. Msza święta bez homilii, no bo najważniejsze to jest spotkanie z mistyczką. No i ta mistyczka opowiada różne rzeczy, więc oni no, uśmiechali się pod nosem, no bo trochę mieli orientacji i mówią, że już nie zdzierżyli dłużej, wyszli ostentacyjnie ze spotkania, kiedy pani mistyczka z ogromnym przejęciem opowiadała wizję Pana Jezusa, który na kolanach przystępował do Komunii Świętej. Proszę Państwa, my mamy takie wyobrażenie o mistyce i byłoby wielką krzywdą, którą byśmy wyrządzili naszej matce Marcelinie, gdybyśmy w takich kategoriach myśleli o mistyce. Czym jest mistyka? Greckie słowo mystikos oznacza coś, co jest tajemnicze, zakryte, nierozpoznawalne. I pochodzi od wcześniejszego słowa greckiego, czy dwóch greckich słów, myo lub myeo, które oznacza coś, co można zobaczyć na takich małpkach na bazarze. Jedną małpkę bolą zęby, inna nie chce patrzeć na ten świat, a inna nie chce niczym słyszeć. Otóż właśnie słowo myo oznacza zasłaniać usta, aby nie wyjawić tajemnicy, zasłaniać oczy, żeby nie patrzeć na coś, co się nie godzi człowiekowi śmiertelnemu oglądać i zasłaniać uszy, aby nie słyszeć mowy bogów. Taki jest źródłosłów tego słowa i on dobrze oddaje rzeczywistość tajemnicy. Mistyka wiąże się ze sferą tajemnicy, ale oczywiście rozumianej nie tyle w sensie poznawczym, że to jest tajemnica wojskowa i nie wolno jej wyjawić. Mamy po przeistoczeniu w czasie mszy świętej aklamację, kapłan mówi, oto wielka tajemnica wiary. To nie znaczy, że nic nie mówmy, co tu robimy. Chodzi tu o zupełnie inną rzeczywistość. Tajemnica to jest przestrzeń doświadczenia, którego nie jesteśmy w stanie wyrazić, opisać, ale który jesteśmy w stanie przeżyć, w którym jesteśmy w stanie uczestniczyć. To jest tak jak z miłością. Mistyka właśnie bazuje na miłości. Można dużo mówić o miłości, ale tak naprawdę ci, którzy kochają, ci wiedzą, czym jest miłość jako taka. Powiem inaczej. Mamy górskie jezioro z krystaliczną wodą, niezwykle smakowitą. Czy da się wypić do końca tę wodę z górskiego jeziora? Niemożliwe. Ale można się w tej wodzie zanurzyć. Można jej doświadczyć. Więc coś podobnego jest w mistyce. Mistyk nie jest w stanie zrozumieć tego, co się dzieje, co przeżywa. Ale on to przeżywa, on w tym uczestniczy. I w tym sensie jest to tajemnica. Każda religia ma swoją mistykę, to jest oczywiste, jako szczytową formę doświadczenia tej tajemnicy Boga czy bóstwa, jakkolwiek rozumianego. Przy czym w religiach nieobjawionych, gdzie mówimy o takim ruchu oddolnym, kiedy to człowiek szuka Boga, w jakimś sensie nawet tworzy sobie obraz Boga, dochodzi do skutek wysiłku, jaki podejmuje, wysiłku ascetycznego, dochodzi do tak zwanych odmiennych stanów świadomości, jak to mówi William James, albo też do szczytowych stanów świadomości, jak to z kolei pisał Abraham Maslow. To jest mistyka typowa dla religii właśnie niechrześcijańskich, religii na przykład dalekowschodnich, gdzie do takich właśnie stanów mistycznych dochodzi się na drodze na przykład pewnych praktyk medytacyjno-koncentracyjnych, relaksujących, czy pewnej określonej ascezy i tak dalej. Zupełnie inna jest mistyka chrześcijańska, bo chrześcijaństwo jest religią odgórną, nie oddolną. To nie ja szukam Boga, choć często tak mówimy. To Bóg nas pierwszy umiłował. To On nas szuka. To On wychodzi naprzeciw człowieka. To On przyszedł do nas w osobie Jezusa Chrystusa. I to On zaprasza człowieka, pociąga do siebie, aby dać mu pełnię swego życia, pełnię szczęścia wiecznego. I tu funkcjonuje taka dobrze znana metafizyczna zasada proporcjonalności skutku do przyczyny. A więc jeżeli skutkiem ma być zjednoczenie człowieka z Bogiem, bo to jest istota mistyki, to nie człowiek jest w stanie to spowodować, ale Bóg. To Bóg jest tym, który jest sprawcą zjednoczenia. Kimże jest marne stworzenie, człowiek, który by się ośmielał Boga ściągnąć do siebie? To jest nasza pycha. To Bóg jest tym, który siebie daje. Daje nam się w łasce uświęcającej, daje nam się w sakramentach i daje nam się w bezpośrednim doświadczeniu mistycznym. Właśnie ta mistyka chrześcijańska jest zupełnie inną. To nie jest też tak, jakby się mogło wydawać, jak czasem właśnie na bazie tych stereotypów myślimy o mistyce, że będę mistykiem, zaplanuję sobie, po ślubach wieczystych ja już będę mistyczką. Nic z tego. Nie jest mistykiem ten, kto chce nim być, ale mistykiem jest ten, komu Bóg takiej łaski udzieli, kiedy chce, jak chce. Tutaj nie jesteśmy w stanie niczego zaplanować czy przewidzieć. Jedynie możemy się przygotować. Z tym, że dodajmy od razu, mistyka, życie mistyczne nie jest warunkiem naszego zbawienia. Warunkiem naszego zbawienia jest stan łaski uświęcającej. Nasze zjednoczenie z Bogiem na bazie wiary, doświadczenia wiary. Doświadczenie mistyczne jest szczególną postacią. Żeby lepiej to zrozumieć, sięgnijmy do takiego porównania, które mamy w związku z Eucharystią. Przystępujemy do Komunii Świętej i mówimy, że przyjmujemy Pana Jezusa, że tutaj jest Pan Jezus pod postaciami eucharystycznymi. Ale skąd my to wiemy, że tu jest Pan Jezus? Nasze zmysły, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, informują nas, że spożywamy chleb, spożywamy wino. Tam nie czujemy smaku innego niż typowy dla chleba czy wina. To wiara nam mówi, to jest zapośredniczenie wiary. Wiara nam mówi, że to jest chleb, że to w tym chlebie jest ciało Pańskie, w winie jest Pańska krew. Mistyk idzie dalej. Mistyk już nie tylko wie na bazie wiary, ale on tego doświadcza. Więc tym się różni doświadczenie wiary od doświadczenia mistycznego. Inny przykład. Wyobraźmy sobie, że jest jakiś nadzwyczajny, egzotyczny owoc, którego nikt z nas nie kosztował. Nie będę tu wymyślał, bo nie ma czasu na to. Ale ja opisuję, jak ten owoc wygląda, jak smakuje i tak dalej. I teraz ktoś z nas idzie do sklepu, patrzy, o, to jest ten owoc. Bo tak był opisany. No i teraz kupuję go i chcę go spożyć. I mam nadzieję, że będzie to właśnie taki smak, o jakim słyszałem. Ale kiedy zaczynam go spożywać, stwierdzam, że owszem, ten smak jest taki, o jakim słyszałem, ale jest daleko bardziej ciekawszy. Właśnie na tym polega doświadczenie mistyczne. A więc używając tego porównania, chcę powiedzieć, że mistyk dzięki wierze ma znajomość Boga i rozpoznaje Boga, który mu się daje, ale kiedy się z nim spotyka, idzie znacznie dalej, niż jesteśmy w stanie to uchwycić na podstawie naszych pojęć wiary. Więc doświadczenie mistyczne w swej istocie to, czy mistyka w swej istocie, to doświadczenie obecności Boga w sobie, nie poza sobą, jak to jest w różnego rodzaju zjawiskach nadzwyczajnych czy objawieniach, tak zwanych zjawieniach, ale w sobie. Mistyk nosi Boga w sobie. Nie tylko, że wierzy, że jestem świątynią Ducha Świętego, ale on to po prostu czuje. Tak jak matka, która jest w stanie błogosławionym, ona nie to, że wierzy, że tam jest w niej dziecko. Ona tego doświadcza. Tak jest z mistykami. I myślę, że już mając ten skorygowany nieco obraz, jaka jest, czym jest mistyka, przejdźmy już do próby charakterystyki mistyki błogosławionej Marceliny Darowskiej. Ona jest, jak powiedziałem, autentyczną, prawdziwą mistyczką, nie celebrytką, ale mistyczką. Tą, która doświadcza wielkiej tajemnicy, tę tajemnicę w sobie nosi, tą tajemnicą żyje i tą tajemnicą promieniuje. Charakteryzuje ją wielka dyskrecja i dystans, o którym powiedziałem. Ona ma ogromny dystans do tego, co przeżywa, a to widać wyraźnie w jej listach. Spośród tych ponad 11 tysięcy listów, przynajmniej kilkaset adresowanych do właśnie matki Karskiej, Kajziewicza, Semenenki, czy do wszystkich razem, daje właśnie informacje o swoich przeżyciach i zawsze z dużym dystansem. A więc to jest zdrowy przejaw takiej zdrowej mistyki, że jest to ciągle ta nieufność, czy przypadkiem nie mylę się, czy sobie czegoś nie tworzę w głowie, czy naprawdę jest to możliwe, żeby Bóg udzielał się mnie, nędznej, grzesznej. Matka Marcelina wielokrotnie używa bardzo dosadnych słów w odniesieniu do siebie. Jestem kałem świata. Tak ona pisze dosłownie o sobie. Jestem kałem. No więc, i to nie jest pogarda dla siebie, tu nie ma nic z pogardy, ale stawanie w prawdzie. Im bardziej ona widzi to Boże światło, tym bardziej widzi też swoje ludzkie słabości i stąd ten dystans, ta powściągliwość. Matka Marcelina w przeciwieństwie do współczesnych celebrytów, mistyków celebrytów, nie epatuje swoimi przeżyciami. Wprawdzie napisała kartki, ta druga część kartek jest takim naprawdę wspaniałym traktatem mistycznym, pierwszym pisanym w języku polskim i przy pomocy własnych pojęć w dość spójnym traktatem, ale nie publikuje go. Ona to nazywała te swoje zapiski kartkami. No, siostry zapamiętały, że ona tak mówiła o tych kartkach, no i potem zostały te pisma nazwane kartkami. Jeden z autorów, który chyba nie miał ich w ogóle w rękach, w jakimś artykule pisze karteczki. Aż się zdziwiłem. Pierwsze słyszę, żeby te pisma nazywały się karteczkami. No ale z artykułu wynikało, że on tylko o nich słyszał, ale chyba na oczy nie widział. Ale to mniejsza, to z Krakowa taki jeden młody autor, który pewnie musiał artykuł zrobić na zaliczenie i napisał. Ona pisze te kartki i zbiera swoje listy, w których dzieliła się doświadczeniem mistycznym ze swoimi kierownikami duchowymi, nie dla eksponowania siebie, swojej wyjątkowości, ale, jak to trafnie zauważyła siostra Marta Wołowska w jednym ze swoich listów do siostry Gertrudy, po to, aby duchowo ubogacić swoje duchowe córki, aby właśnie pomóc swoim duchowym córkom, siostrom czy innym osobom w rozwoju życia duchowego, aby pokazać, jakie są perspektywy życia duchowego. I niewątpliwie z jej mistyki wyrósł duch zgromadzenia i jej mistyka istotnie wpłynęła na duchowość tego zgromadzenia. Tym bardziej więc zasadne jest głębsze poznawanie jej mistyki, jej życia poprzez pisma. I myślę, że nie będzie to zdradą tajemnicy, że tutaj podejmujemy taką wielką inicjatywę i prosimy o duchowe i pewnie nieduchowe też wsparcie, aby wydać wreszcie drukiem wszystkie, daj Boże, pisma matki Marceliny. Jak obliczyliśmy, to byłoby to kilkanaście takich tomisków po kilkaset stron. To jest ponad 55 tysięcy stron tekstu. Ogromny materiał, ale proszę Państwa, materiał, który w Polsce jest nieznany, a to jest rzecz niezwykle cenna. Te teksty, gdyby matka Marcelina miała takie zaplecze, jak miała święta Teresa od Jezusa, wczoraj w liturgii wspominana, to myślę, że moglibyśmy się pokusić o ubieganie się o tytuł doktora Kościoła. Bo treści, jakie matka Marcelina przekazuje na bazie swoich przeżyć mistycznych, są naprawdę rewelacyjne i w niczym nie ustępują pismom wielkich mistyków, o czym wspominał ojciec Jacek Woroniecki i siostra Marta Włoska w cytowanych fragmentach listu na początek. Na zewnątrz matka Marcelina nie daje po sobie niczego poznać. Nikt nie jest w stanie zgadnąć, na jakie poziomy duchowe Pan ją wynosi, nazywając ją swoją oblubienicą. Ile miałaby satysfakcji, gdyby na przykład w takim spotkaniu we wrześniu 1904 roku wychowankom opowiadała o swojej mistyce, mówiła, jaka ona jest to wielka i wyjątkowa. Ile miałaby takiej ludzkiej satysfakcji? Właśnie nie. Jako przełożona generalna, jako założycielka chodziłaby już za życia w nimbie świętości. Właśnie nie. Właśnie to jest prawdziwy mistyk. Jego tu nie ma. Jest Pan. Nie ja, ale Pan. Nie ja, ale łaska Boża we mnie. Matka Marcelina twardo stąpa po ziemi. Wbrew temu, co sobie wyobrażamy o mistyce, że mistycy to tak chodzą po suficie, ledwo ziemi dotykają. Mistyk nie je, tylko spożywa, nie chodzi, tylko kroczy. I nie siedzi, tylko zasiada i tak dalej, i tak dalej. Więc matka Marcelina twardo stąpa po ziemi. Sięgnijmy do jej tekstów i zobaczmy. Jej ocena rzeczywistości, czasem bardzo surowa, wręcz brutalna, ale w trosce o prawdę, w trosce o dobro. To, co tutaj siostra Benedykta mówiła nam o tych czterech pogadankach, to jest właśnie próbka tej rzetelności, tej niezwykle wnikliwej oceny rzeczywistości, w której ona żyje. Nie wyobrażajmy sobie mistyków jako ludzi oderwanych od rzeczywistości. Czasem tak się mówi, a co taka mistyczka może wiedzieć o życiu, jak ona siedzi zamknięta w klasztorze? Właśnie nie. Ona wie znacznie więcej, niż możemy sobie wyobrazić. Bo to jest widzenie rzeczywistości już nie z poziomu ziemi, w którą ugrzęźliśmy, ale z poziomu nieba, z poziomu Boga. Siostry były zafascynowane matką Marceliną. Kiedy się czyta te listy z początków zgromadzenia, to aż trudno uwierzyć, że to była taka fascynacja matką założycielką. Ktoś by powiedział, że to jest jakaś egzaltacja, chora egzaltacja. Zresztą siostra Wołowska, kiedy szykowała się do niepokalanek, miała pewne opory, bo mówiono, że siostry egzaltują dziewczęta. Czy wychowanki, wy jesteście panie egzaltowane? Właśnie nie. To tylko takie opinie. Matka Marcelina jest daleka od jakiejś chorej egzaltacji. Wprost przeciwnie, bardzo jest realistyczna. Jej przekaz zawarty, czy to w listach, czy w rekolekcjach, czy w konferencjach, w tych czterech pogadankach, to jest przekaz ponadczasowy i uniwersalny, który jest aktualny także dziś. I także dziś te jej nauki mają wielką taką skuteczność, owocność dla życia duchowego, bowiem prawdziwa mistyka nigdy się nie dewaluuje, bo to pochodzi od Boga. I te słowa, które piszą, wypowiadają mistycy, one zawsze będą aktualne. Przekazy pseudomistyków są właśnie uwikłane w taką doczesność, doraźność, w rzeczy, które są błahe, banalne, nieistotne. Mistycy mówią o tym, co jest istotne, bardziej z perspektywy życia wiecznego niż doczesnego. Przejawem życia w ogóle jest rozwój. Jeśli ktoś przestaje się rozwijać, no to znaczy, że umiera. Jeśli dokonuje się rozwój, to znaczy, że jest życie. Także życie mistyczne u błogosławionej Marceliny ma swoją dynamikę rozwojową, do tego stopnia, że można mówić o pewnych etapach i te etapy rozwoju mistycznego próbowałem trochę wydobyć, opisać w tej książce. To jest pewna próba i trudno byłoby tak upierać się, że na pewno tak jest, że to od tego roku do tego roku to jest taki etap życia mistycznego, a potem jest inny. Tak jak w życiu człowieka Są też etapy rozwoju, ale nie da się precyzyjnie powiedzieć, w którym momencie dziewczyna staje się już dojrzałą kobietą, a dojrzała kobieta już staje się staruszką i tak dalej. Te granice są umowne i coś podobnego jest w mistyce, że mówimy o pewnych umownych fazach i próbujemy jedynie wskazać pewne przestrzenie, w których następuje istotna zmiana. Stąd też raczej należy mówić o pewnej propozycji periodyzowania tego życia duchowego niż już takiego sztywnego ustalania pewnych przedziałów. Niemniej jednak w życiu mistycznym obserwujemy to, co w mistologii, czyli teologii mistyki, nazywa się procesem progresywnej symplifikacji. Wybaczcie Państwo ten slang teologiczny, no ale żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia, więc dlatego pozwalam sobie używać takich terminów. Proces progresywnej symplifikacji. Brzmi to okropnie, ale jest dosyć jasne. Proces, wiadomo, coś, co jest ciągłe, co się dokonuje stale. Progresywnej, czyli wzrastającej. Symplifikacji, simplex, czyli coś, co jest proste. Czyli proces takiego ustawicznego upraszczania. I właśnie tak to jest w życiu duchowym, że kiedy człowiek jest na początku życia duchowego, tak nas nauczono i tak nam się wydaje, że my jesteśmy tacy bardzo duchowi, bardzo pobożni, kiedy tych modlitw mnożymy w nieskończoność słów, słóweczek, praktyk i tak dalej. Kiedyś byłem, klęczałem w ławce obok pewnego bardzo pobożnego kapłana w czasie rekolekcji w jednym z domów zakonnych, kapelan, bardzo świątobliwy, pobożny człowiek, i zauważyłem, że po brewiarzu wyjął cały plik obrazków różnych świętych, czytał modlitwę, całował, odkładał. Następnego czytał, całował, odkładał. I tak chyba ze 30 takich postaci. Byłem pewien podziwu, ale też tak w duchu się tak uśmiechnąłem. Czy nie można byłoby zamiast tego odmówić litanii do wszystkich świętych? Nie byłoby prościej? No, taką miał pobożność. Ale to tak żartuję. Ale proszę Państwa, my sobie tak wyobrażamy, że im więcej tych słów, tych gestów, tych praktyk, to tym większa pobożność. U mistyków to idzie zupełnie inaczej. Bóg jest absolutnie prosty. Jest absolutnie prostym bytem. Im bardziej zbliżamy się ku Niemu, tym bardziej wszystko staje się proste i jasne. I to, ku czemu zdążają mistycy i w czym się najbardziej odnajdują, to właśnie cisza. Matka Marcelina też to pokazuje, jak w jej rozwoju coraz bardziej zaczynają ją uwierać słowa, te mnóstwo modlitw, różnych praktyk, kiedy ona czuje, że te modlitwy, które ona przywykła odmawiać, jak one ją krępują, że wszystko zaczyna być takie proste, wystarczy tylko patrzenie i miłowanie, adoracja. To jest właśnie żywioł mistyków i to widać wyraźnie w rozwoju duchowym błogosławionej Marceliny. Błogosławiona dochodzi, a raczej jest doprowadzana do zjednoczenia z Bogiem, które święta Teresa od Jezusa, Teresa z Awila, zresztą doskonale jej pisma były znane matce Marcelinie, ona określa to jako zaślubiny mistyczne i matka Marcelina podobnie to opisuje, jako właśnie zaślubiny mistyczne, czyli przywołanie obrazu małżeństwa. Tak jak w małżeństwie małżonkowie są jedno. Nawet u Marceliny jest mowa o tak zwanej zamianie serc, co oznacza pełną identyfikację z Chrystusem, tak jak to pisze święty Paweł, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Więc ona dochodzi do takiego etapu pod koniec życia. W związku z tym, kochając Chrystusa i będąc z Nim absolutnie zjednoczoną w sposób habitualny, bo właśnie to jest też typowe, że w takiej dojrzałym przeżyciu mistycznym już nie ma tych ekstaz, porywów. Ja studentom czasami tak tłumaczę. Jeżeli ktoś ci powie, że słuchaj, miałem ekstazy, to powiedz mu, ho, 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 poczekaj. Przyjdź do mnie, jak będziesz mówił, miałem ekstazy. To dopiero będzie świadczyło o twoim rozwoju. Ekstaza, jak nam się wydaje, że to już jest coś tak nadzwyczajnego, ekstaza jest jeszcze takim etapem pośrednim, świadczącym o tym, że niecały człowiek w swojej cielesności jest pochłonięty działaniem łaski Bożej. I opór ludzkiej natury powoduje ten stan, który my określamy mianem ekstazy. A kiedy ekstazy ustępują, to znaczy, że już cały człowiek jest pochłonięty działaniem Bożym. To jest tak jak pociąg, który rusza. Pamiętamy, lokomotywa tak buksuje, prawda? Bo nie może ruszyć tak od razu z kopyta, tylko musi się rozpędzić, bo jest opór materii. Coś podobnego jest z mistykami. Oni muszą przejść przez ten etap ekstazy, w którym objawia się opór cielesności, zanim całkowicie człowiek zostanie z Bogiem zjednoczony. I właśnie Marcelina, będąc całkowicie zjednoczona z Chrystusem, w sposób, jak mówimy, habitualny, kocha Chrystusa i tym samym miłuje Kościół, miłuje ludzi, miłuje świat. Mistyk nie ucieka od świata, nie gardzi światem, ale pragnie go przyciągnąć do Chrystusa, pragnie go uświęcić, zbawić. Więc Marcelina wykazuje tutaj ogromne przywiązanie do Kościoła. Zwróćmy uwagę, jak ona mówi o kapłanach, o biskupach, o Kościele, jak bardzo ją bolą różne sprawy. Jeśli nawet wypowiada się krytycznie, to nie jest to jakaś pełna pychy, takiej wyniosłości ocena, ale macierzyńska troska, aby to wszystko Boga pochwaliło, jak często powtarzała. I właśnie w tym doświadczeniu mistycznym, w tym zjednoczeniu z Chrystusem i umiłowaniu Kościoła jest źródło i sekret najważniejszego dzieła apostolskiego błogosławionej Marceliny, jakim jest zgromadzenie, które według słów błogosławionego papieża Piusa IX, jakie usłyszała podczas audiencji, jest dla Polski. Marcelina to doskonale rozumiała. Zgromadzenie jest dla Polski. Odrodzenie kraju, odrodzenie życia religijnego może się dokonać nie inaczej, jak przez wychowanie kobiety, jak przez ukazanie niezastępowalnej misji i roli godności kobiety, przez wskazanie na najwyższy ideał, jaką jest Maryja Niepokalana. A zatem widzimy znowu, że prawdziwa mistyka, czego przykładem jest błogosławiona Marcelina, zawsze owocuje trwałymi dziełami apostolskimi. To nie jest mistyka na pokaz, to nie jest mistyka tylko dla własnego rozpłynięcia się w Bogu, tak jak w nirwanie, ale to zawsze owocuje jakimś trwałym dobrem. To apostolstwo mistyków jest nie tyle efektowne, co przede wszystkim efektywne, skuteczne. Czasem musi ono przejść przez tę próbę ewangelicznego ziarna, które musi obumrzeć, aby wydało plon obfity. Aż trudno uwierzyć, że ta kobieta, Marcelina Darowska, która przecież nie miała nawet pełnego cyklu wykształcenia podstawowego, które w tamtym czasie było dostępne, bo była tylko 3 lata na pensji u pani Szedewur w Odessie, że ta, można powiedzieć, niewykształcona w sensie formalnym, bez świadectw, bez cenzusów naukowych kobieta, stworzyła genialną i ponadczasową personalistyczną pedagogikę. Personalistyczną pedagogikę, kiedy jeszcze o personalizmie nikt nawet nie myślał i nie mówił. Ona już to rozumiała, że trzeba zauważyć w wychowance, w drugim człowieku osobę, taką, jaką Bóg stworzył i taką, w jakie potencjalności tę osobę Bóg wyposażył. Dlatego nie można tej osoby wtłaczać w jakieś szablony, schematy, tylko rozwinąć ten Boży zamysł, który w tym człowieku, w tym dziecku, w tej dziewczynie, w tej kobiecie jest. To jest coś, co daleko wykracza poza ramy czasowe epoki. I więc to jest owoc jej przeżyć mistycznych. To się rodziło właśnie w zjednoczeniu z Chrystusem. To jest mądrość, która pochodzi od Boga. Już powoli kończę. Drodzy Państwo, mistyka błogosławionej Marceliny nie jest bynajmniej dewocyjna. Ona nie stworzyła żadnej jakiejś nowej formy pobożności, tak jak na przykład święta Małgorzata Maria Alacoque stworzyła, czy dała początek kultowi serca Jezusa, czy święta Faustyna zainspirowała nas do nowej formy kultu Bożego Miłosierdzia. Mistyka błogosławionej Marceliny jest mistyką apostolską o silnym zabarwieniu patriotycznym, bowiem mistycy to są najlepsi obywatele. Jej refleksje o tym, że czas i miejsce naszego urodzenia to nie jest przypadek. Ona pisze takie zdania, że to, że urodziliśmy się Polakami, to jest Boży zamysł. Bóg tak chciał. A więc to jest nasze zadanie, które musimy wypełnić. To jest nasza odpowiedzialność za tę ziemię, za ten czas, w którym Bóg nas powołał do istnienia. To płynie z jej życia mistycznego. W ten sposób też spełnia się jej dziecięce pragnienie. Jest taki epizod, o którym Państwo pewnie wiecie, że kiedy Marcelina miała może 5-6 lat, o czym ona pisze w jednym z listów do ojca Semenenki, usłyszała, że jeżeli się w noc sylwestrową wypowie życzenie, zapisze się i będzie się o to modlić, to ono się spełni. Więc Marcelina jako mała dziewczynka już nauczyła się pisać, kalkując listy swojej starszej siostry, sama się nauczyła pisać. Więc pewnego wieczoru, sylwestrowy wieczór, wzięła jakiś kawałek papieru i napisała, abym była pożyteczna krajowi. Jak potem pisze w tym liście do ojca Semenenki, wiele lat nosiła tą kartkę, aż się całkiem zniszczyła i codziennie na tę intencję odmawiała modlitwę świętego Bernarda, pomnij o Najświętsza Panno Maryjo. No i rzeczywiście Bóg sprawił, że stała się pożyteczną krajowi. Drodzy Państwo, jest jeszcze bardzo ciekawy wątek maryjny w doświadczeniu mistycznym, ale o tym wątku maryjnym mówiłem 15 lat temu, tutaj w tym miejscu, kiedy mieliśmy sympozjum z okazji dziesięciolecia beatyfikacji błogosławionej Marceliny Darowskiej, więc już to pominę, to możemy znaleźć w tej książce, która tam jeszcze widzę, jest błogosławiona Marcelina Darowska, Darem na trzecie tysiąclecie. Rzeczywiście mariologowie, moi koledzy mariologowie ze zdumieniem odkrywają w pismach matki Marceliny niezwykle trafne ujęcie tajemnicy niepokalanego poczęcia w tak zwanym aspekcie protologicznym. To znaczy, że Marcelina Darowska w niepokalanym poczęciu widzi potwierdzenie prawdy o zmartwychwstaniu. Stawiano jej zarzut, że zdradziła zmartwychwstańców, że zdradziła ideę zmartwychwstańczą. Ona mówi nie. Ja tutaj mam długi cytat, nie chcę już tego przytaczyć, bo nie ma czasu. Ale ona mówi, nie, nic podobnego. Właśnie niepokalane poczęcie to jest wypełnienie tego dzieła, które zostało zapoczątkowane w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. I podsumowując, stawiamy pytanie, co nam daje mistyka błogosławionej Marceliny Darowskiej? Ja bym wśród wielu implikacji, które można byłoby wyprowadzić z jej bogatego życia duchowego i mistycznego, ja bym wskazał na 3. Co daje mistyka błogosławionej Marceliny siostrom? Otóż przede wszystkim siostrom pozwala odkryć głębsze fundamenty tożsamości swojego zgromadzenia. Duchowość zgromadzenia sióstr niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest głęboko osadzona w jej doświadczeniu mistycznym. Jeżeli chcemy zrozumieć, o co chodzi w duchowości sióstr niepokalanych, to trzeba sięgnąć do doświadczenia mistycznego błogosławionej Marceliny. Inaczej będziemy się ślizgać po powierzchni. Co nam daje mistyka błogosławionej Marceliny Darowskiej, nam, wychowankom i wiernym w Kościele? Otóż jej doświadczenie mistyczne, przez nią opisane i przekazane, przede wszystkim pozwala nam zobaczyć szerokie, nieskończone wręcz perspektywy duchowego rozwoju. Drodzy Państwo, jesteśmy przyzwyczajeni i niestety tak jesteśmy wychowywani, że paciorek, że coniedzielna msza święta i właściwie tyle. I ludzie często księża mówią z ambony, no trzeba się modlić, modlić, modlić. No dobrze, jak? I co dalej? No i tu już nie mamy nic do powiedzenia. Właśnie u Marceliny Darowskiej znajdujemy perspektywę, nieskończoną perspektywę rozwoju duchowego, że możemy iść tą drogą w nieskończoność aż do wieczności. I wreszcie pytanie, co daje mistyka Marceliny Darowskiej dla Polski, dla Polaków? Otóż przede wszystkim możemy być dumni z tego, że mamy takich mistyków i takich świętych, o czym wspominał ojciec Jacek Woroniecki na początku, nie mniejszych od najwybitniejszych mistyków i doktorów Kościoła. A to nas zobowiązuje, abyśmy poznawali, szanowali przebogate dziedzictwo duchowe Polski. My mamy mnóstwo rzeczy importowanych, mamy taką duchowość importowaną. Półki księgarskie uginają się pod książkami wątpliwego pochodzenia, często bełkotu, Tymczasem nie znamy naszej polskiej duchowości, polskiej tradycji. To jest nasze dobro narodowe, którego nie wolno nam zmarnować, które trzeba popularyzować, poznawać, dzielić się i naśladować. Po to, aby, jak mówiła błogosławiona Marcelina Tarowska, wszystko Boga pochwaliło.